Na domiar złego. Wysokie koszty utrzymania 40-tysięcznej armii zaczęły coraz bardziej ciążyć Taryntyjczykom. Król Molosów ze Zbawcy stał się tyranem, osobą niechcianą w tym mieście. Rzymianie zaś wahali się, czy warto jest kontynuować wyniszczającą obie strony wojnę. Zwyciężyło jednak stronnictwo konfrontacyjne. Wojna miała być kontynuowana do ostatecznego zwycięstwa. Tak więc zapanował kolejny impas. Żadna ze stron nie chciała odpuścić, ale też ani król Molosów, ani republika nie byli zdolni, by zdominować przeciwnika. W czasie, gdy Pyrrhus walczył w najlepsze z Rzymianami w Italii, dwóch tyranów rządzących w miastach Akragas i w Syrakuzach toczyło ze sobą wojnę o panowanie nad większością Sycylii. Sytuację szybko wykorzystali Kartagińczycy. Udało im się podejść pod silnie ufortyfikowane Syrakuzy i rozpocząć oblężenie miasta. Sytuacja była krytyczna. I w ten oto sposób dotąd skonfliktowani tyrani greckich poleis na wyspie doszli do porozumienia i wysłali do Pyrrhusa poselstwo, proponując mu swoje miasta w zamian za pomoc w wojnie. Z uwagi na coraz gorsze stosunki z Taryntyjczykami i niemożność wykończenia Rzymu, król Molosów chętnie skorzystał z nadarzającej się okazji. W końcu Sycylia i tak była w obszarze jego zainteresowań. Pozostawiwszy garnizon w Taryncie, król Molosów ruszył na czele swojej armii, by wyzwolić oblężonych Greków. Kartagińczycy zdawali sobie sprawę z epirackiego zagrożenia. Dysponowali silną flotą, która miała uniemożliwić morską przeprawę armii króla Epiru. Sprawę przeprawy komplikowali też sojusznicy Kartaginy w postaci mamertynów, piratów i rabusiów z sycylijskiej Messany. Blokowali oni dostęp do cieśniny na najkrótszej drodze prowadzącej na wyspę. Koniec końców wysiłki synów Dodony i rabusiów poszły na marne, gdyż Pyrrhus po raz kolejny udowodnił, jak sprawnym jest wodzem. Wykorzystał fakt, iż część statków Kartaginy była zaangażowana w blokadę morską Syrakus i za pomocą manewru zdołał wylądować ze swoją armią w sojuszniczym sycylijskim polis, Tauromenion, na wschodnim brzegu wyspy. Sycylijski historyk Diodor pisze, że operacja ta była niesamowicie skomplikowana i miała zająć Pyrrhusowi aż 10 dni. Zaskoczona bliskością żołnierzy Zepiru, 50-tysięczna armia punicka odstąpiła od oblężenia Syrakus, do których teraz triumfalnie zmierzał król Molosów. Początkowo kampania Sycylii była dla Pyrrhusa jednym wielkim pochodem triumfalnym. Kolejne greckie miasta witały go jako zbawcę i uznawały jego władzę. Dzięki temu połączona flota króla osiągnęła liczbę ponad 200 okrętów. Dodatkowo sycylijscy Grecy zasilili teraz armię króla Epiru. Dalekosiężne plany Pyrrhusa w końcu zaczęły nabierać barw wykonalności. Nie licząc licznego pozostawionego w Taryncie garnizonu oraz sił sojuszniczych w postaci Lukanów, Brutiów i Samnitów, miał on na samej Sycylii dysponować siłą 35 tysięcy piechurów, 2,5 tysiącami jazdy i słoniami bojowymi. Nie bez znaczenia pozostawały też potężne machiny oblężnicze dostarczone mu przez Syrakuzańczyków. Król, świadomy swojej siły, ruszył, by odbijać wyspę z rąk Kartagińczyków. Ci dysponowali dużą armią, ale przyjęli taktykę mocno defensywną. Wszak zdawali sobie sprawę z przepaści, jaka dzieliła ich afrykańskich najemników z doborowymi helleńskimi jednostkami. Okopanie się w silnie ufortyfikowanych miastach miało przeciągnąć wojnę i stopniowo wyniszczyć potencjał armii Pyrrhusa. Ajakida jednak szedł jak burza. Segesta, Selinunt, Helikate, Parnomos i inne ważne punkty jedne po drugim wpadały w ręce króla, brane z marszu szturmem lub poddające się bez walki. Katapulty zaczęły kruszyć też mury ufortyfikowanego i położonego na wzgórzu fortów Eryx. Jak podaje Diodor, przed szturmem na miasto król ślubował urządzenie igrzysk na cześć Heraklesa. Jeśli tylko Bóg da mu zwycięstwo. Herakles był nie tylko mitycznym przodkiem Pyrrhusa, ale i w mitologii pokonał przecież Herosa z góry Eryx. Jego wstawiennictwo mogło być więc szczególnie pomocne. Szturm na Eryx barwnie opisał Plutarch z Heronei.
Na dany znak odezwała się trąbka bojowa i przeciwnika zasypano gradem pocisków, po czym przystawiono do murów drabiny. Pyrrhus pierwszy wdarł się na mury, choć napotykał silny opór. W walce obronnej odpierał na prawo i lewo i strącał z murów wielu przeciwników. Przeważnie jednak zabijał ich mieczem, wznosząc dookoła siebie cały stos trupów. Sam przy tym nie otrzymał żadnej rany. Wzrokiem swoim przerażał nieprzyjaciela, potwierdzając tym słuszność słów Homera, że spośród cnót jedynie męstwo potrafi nas unieść jakby jakimś porywem natchnienia i szaleństwa.
Niezależnie od tego, czy Herakles maczał w tym swoje boskie palce, fort padł. A zwierzchności Pyrrhusa nie uznawało już tylko kartagińskie Lilibeum i mamertyńska Messana. Pyrrhusa obwołano królem Sycylii. Wydawało się, że losy jego kampanii są przesądzone, a punicka obecność na Sycylii dobiega końca. Krzysztof Kęcik wskazuje, że po błyskotliwych zwycięstwach Pyrrhus postanowił zrobić porządek z mamertyńskimi piratami. Pokonał ich w bitwie, zdobył też kilka warowni, ale nie zdecydował się na oblężenie stolicy w Messanie. Zrobiłby to niechybnie, ale nie chciał dać czasu na reorganizację Kartagińczykom. Dużo ważniejsze wydawało się Lilibeum. Dowodzący kartagińską armią Magon nie dawał za wygraną. Kartagińczycy zdawali sobie jednak sprawę z przewagi króla Molosów na lądzie. Dlatego też zaproponowali, że oddadzą Pyrrhusowi niemal całą Sycylię z wyjątkiem Lilibeum. Król Epiru na to nie przystał. Rozpoczęło się oblężenie ostatniego przyczółku Punijczyków. Armia Pyrrhusa tym razem ugrzęzła pod dobrze ufortyfikowanym punickim miastem, w dodatku stale zaopatrywanym drogą morską przez Kartagińczyków. Tak o walorach obronnych dzisiejszej Marsalii pisał Polibiusz.
Było ono wybornie ubezpieczone murami, ponadto szerokim rowem, a od strony morza lagunami, przez które możliwy jest dostęp do portów, wymagający jednak w przeforsowaniu go wielkiej biegłości i wprawy.
Nie jest jasne, co stało się z epirocko-grecką przewagą na morzu. Wiemy natomiast, że Pyrrhus nie był w stanie założyć blokady morskiej na oblężone miasto. O udziale floty króla Epiru w oblężeniu twierdzy nie pisze ani słowa żaden ze starożytnych kronikarzy. Milczy Diodor Sycylijski, Plutarch z Cheronei i Apian z Aleksandrii. Nieformalny władca Sycylii miał początkowo dysponować aż 200 okrętami, a nie był w stanie pozbawić obrońców aprowizacji? Apian i Diodor piszą tylko o planach rozbudowy floty królewskiej. Zagadka bierności floty Pyrrhusa pozostaje nierozwiązana. Król Epiru przypuszczał kolejne szturmy na oblężone miasto. Dbał, by do ataku przystępowały zawsze dobrze wyposażone i świeże wojska. Jednak i to nie pomogło. Kartagińczycy dysponowali dużą armią, wyposażoną w katapulty i inne śmiercionośne narzędzia. Po 2 miesiącach Pyrrhus zdał sobie sprawę, że zdobycie Lilibeum wykracza poza jego możliwości. Mimo to nie zdecydował się na zawarcie pokoju z Karthadaszt. Planował w końcu nie tylko zająć całą wyspę, ale i ruszyć na czele grecko-epirackiej armii do Afryki, by podbić całą Kartaginę. Problem polegał na tym, że ambitnego planu monarchy nie podzieleli zmęczeni ciągłymi wojnami i płacący olbrzymie podatki obywatele greckich poleis. Stosunki pomiędzy Grekami na wyspie i Pyrrhusem bardzo szybko zaczęły się psuć. Suchej nitki na rządach króla Epiru na Sycylii nie zostawił Dionizos z Halikarnasu.
Pyrrhus skonfiskował majątek byłych zwolenników i przyjaciół Agatoklesa i przekazał je swoim przyjaciołom. Podobnie na najwyższe urzędy w poszczególnych miastach mianował swoich dowódców i to bynajmniej nie w zgodzie z istniejącym ustrojem czy po upływie przepisanego czasu, lecz tylko według własnego widzimisię. Procesy i inne spory, jak również sprawy dotyczące sprawowania władzy, rozstrzygał albo sam, albo przekazywał do rozstrzygnięcia niegodnym dworakom, którzy wydając wyrok nie kierowali się niczym innym jak swoją korzyścią i zyskiem. Kiedy zobaczył, że wszystko burzy się przeciwko niemu, osadził w miastach załogi, przy czym musiał podać jako pretekst kartagińskie niebezpieczeństwo. Nakazał uwięzić i stracić najpoważniejszych obywateli pod zarzutem, że knują spiski i zdrady.
Lawinowo rosnące napięcie i niemożność zdobycia Lilibeum spowodowały, że król Molosów podjął decyzję o opuszczeniu Sycylii i powrocie do Italii. Ten krok był o tyle zrozumiały, że do Pyrrhusa docierały właśnie wieści o tym, że odtworzone legiony Republiki Rzymskiej znów nacierają na południową Italię. Plutarch wspomina, że stojąc na pokładzie statku i spoglądając z daleka na wyspę, dumny król Epiru rzekł do swych towarzyszy.
Przyjaciele moi, cóż to za wspaniały plac boju opuszczamy dzisiaj i zostawiamy go Kartagińczykom i Rzymowi.
tym samym przewidując pierwszą wojnę puńską między Rzymem a Kartaginą. Oba państwa były jeszcze wtedy w sojuszu, ale coraz bardziej uwidaczniały się zgrzyty między oboma mocarstwami. Na drodze z Sycylii do Italii drogę okrętą króla Epiru zagrodziła flota Mamertynów i Kartagińczyków. O starciu lakonicznie opisywanym przez starożytnych kronikarzy wiemy tylko tyle, że zakończyło się klęską Pyrrusa. Na dno miała pójść duża część floty Epiroty, przekreślając jego plany powrotu na Sycylię w przyszłości. Zatonęła też większość skarbów, które zdobył w walce z Kartaginą. Porażka ta nie była jednak zupełna, bo bezpiecznie udało się wylądować całej armii lądowej Pyrrusa. Działania wojenne na powrót miały więc rozgorzać w Italii. Gdy Pyrrhus rozpaczliwie próbował spełniać swoje marzenia w Sycylii, Rzym zdołał odbudować swoje siły i poważnie zagrozić sojusznikom Epiroty na Półwyspie Apenińskim. Ciężko jest mówić o tym, jak duża była skala sukcesów Rzymian, gdyż wzmiankują o tym tylko ci ze starożytnych kronikarzy, co do prawdomówności których możemy mieć pewne wątpliwości. Faktem jest natomiast, że od 277 roku przed naszą erą Rzymianie ruszyli do powolnej ofensywy. W rok później do brzegów Italii dotarł król Molosów. Tam jego wojska nękały podjazdy Mamertynów, którzy według niektórych źródeł mieli uśmiercić nawet dwa słonie i ranić samego Pyrrusa. Dopiero osobista interwencja króla Epiru miała przypędzić rabusiów z Messany. Szarże króla Epiru barwnie opisuje Plutarch.
Jeden z Mamertynów, człowiek olbrzymiego wzrostu i we wspaniałej zbroi, wybiegł nawet naprzód przed innych i głosem nadmiarę hardym wyzywał Pyrrusa na pojedynek. Na to Pyrrus, doprowadzony do wściekłości, odwrócił się, odtrącił przemocą powstrzymujących go przyjaciół, przedarł się przez nich w zapale gniewu, zalany krwią, z twarzą budzącą grozę i uprzedzając przeciwnika, ciął go mieczem w głowę. Ciosem tym, zadanym mu siłą ręki i hartownej stali, przeszył go z góry na dół. Mamertyni patrzyli na Pyrrusa w osłupieniu i podziwiali go, jakby był jakąś istotą nadludzką.
Starożytny pisarz z całą pewnością podkoloryzował nieco rzeczywistość. Jednak sam pojedynek króla z Mamertynem jest dosyć prawdopodobny. W końcu król Molosów, wzorem Aleksandra Wielkiego, zawsze stawał do walki w pierwszym szeregu. Rozpoczęły się przygotowania do ostatecznego starcia. Pyrrus, pozbawiony skarbów w Sycylii, miał wtedy uznać, że jego ambicje są ważniejsze niż potrzeby bogów, więc podjął decyzję o zagrabieniu kilku świątyń w greckich Poleis. Antioch III chyba trochę się nasłuchał o Pyrrusie. Najdotkliwiej grabież miała dotknąć świątynię Persefony. I to w oczach przesądnych starożytnych kronikarzy interwencja tej bogini miała powodować wszelkie niepowodzenia ambitnego monarchy. Na skutek niekorzystnych zajść król miał stracić dużą część zrabowanego złota. Te, które zostało, zwrócił świątyniom, chcąc odzyskać przychylność bogów. Prawdopodobnie już wtedy król Molosów zdawał sobie sprawę z kiepskiego położenia, w jakim się znajduje. Skarbiec królewski świecił pustkami. Wojnę mogło zakończyć tylko zwycięstwo dalece bardziej wyniszczające Rzymian niż te pod Heraklejem czy Ausculum. Los nie oszczędzał też Rzymian. Kronikarze wspominają o zarazie, która miała dotknąć wieczne miasto i znacznie zmniejszyć liczbę dostępnych rekrutów. Podobno Senat miał nawet grozić, że każdy, kto nie stawi się do walki z Pyrrusem, zostanie sprzedany w niewolę. Olbrzymim wysiłkiem Republika zdołała zebrać odpowiednią liczbę żołnierzy. Odtworzone wojsko wiecznego miasta stanowiły dwie armie konsularne. Pierwsza, dowodzona przez Manniusza Curiusza Dentatusa, zajęła obszar nieopodal miejscowości Maleventum w Apulii. Druga, dowodzona przez Luciusza Corneliusza Lentulusa, stanęła w Lucanii. Obie armie blokowały w ten sposób wszelkie drogi prowadzące z Tarentu w głąb Republiki. Rzymianie obawiali się starcia z królem Epiru, który przecież już dwukrotnie pokonywał ich w bitwie. Dlatego też obie armie ściśle współpracowały i były gotowe, by wzajemnie się wspierać. Nastroje przesądnych Rzymian były dalekie od idealnych. Jednego razu wichura miała obalić posąg Jowisza, co przesądni Rzymianie potraktowali jako zły omen. Ponadto nazwa miejscowości, gdzie stacjonowała armia konsula Dentatusa, przysparzała złych skojarzeń. Maleventum Rzymianie kojarzyli ze zwrotem Manus Eventus, co po łacinie oznaczało zły wynik. Według legend, chcąc wzmocnić morale swoich żołnierzy, konsul przemianował tę miejscowość na Beneventum, czyli dobry wynik. Ta nazwa obowiązuje w Italii do dziś. Wagę wróżb i znaków dla Rzymian zabawnie podkreśla Krzysztof Kęciek.
W czasie I wojny punickiej, w 249 roku przed naszą erą, konsul Klaudiusz Pulcher aż palił się do zaatakowania floty kartagińskiej pod Drepanum. Jednakże święte kury, jak na złość, nie chciały dziobać ziarna, co było wybitnie złym znakiem. Klaudiusz, mąż butny o gorącym temperamencie, rozsierdził się i kazał wyrzucić nieszczęsne ptaki za burtę, wrzeszcząc: skoro nie chcą jeść, niech piją. Nic dziwnego, że bitwa pod Drepanum zakończyła się srobotną klęską Rzymian. Niemniej jednak Pulcher prowadził do ataku okręty ze zbyt słabymi załogami, ponadto w fatalnym szyku, także z góry można było spodziewać się klęski. Kapłani opiekujący się świętymi kurami widzieli to doskonale, stąd wróżby wypadły wbrew woli konsula.
Bitwa pod Beneventem. Nadchodzące starcie jest znacznie mniej szczegółowo opisane przez przeważnie sprzyjających Rzymianom starożytnych kronikarzy. Spróbujemy przybliżyć Wam najbardziej prawdopodobny scenariusz tej bitwy. Pyrrhus, zapewne dysponujący doskonałym wywiadem, zdawał sobie sprawę, że wojska Republiki stacjonują w dwóch miejscach. Dlatego też pośpiesznie ruszył ku Maleventum czy też Beneventum, by rozbić legiony konsula Dentatusa. Pędzącego z odsieczą drugiego rzymskiego dowódcę miał powstrzymywać i opóźniać specjalnie na tę okazję wydzielony oddział armii Epiru. Połączone armie konsularne miały wszak nad Epirotą dużą przewagę liczebną, dlatego też orzeł z Epiru musiał działać szybko. Pyrrhus na czele awangardy swojej armii ruszył otoczyć obóz Rzymian. Złożona w dużej mierze z ciężkiej piechoty armia maszerowała w głąb trudnego terenu całą noc, tak aby zupełnie zaskoczyć Rzymian. Nocny marsz armii Orła z Epiru opisuje Dionizios z Halikarnasu.
Zdarzyło się, jak można było oczekiwać, że hoplici, obciążeni hełmami, napierśnikami i tarczami, podążający zaś pod górę po długich ścieżkach, z których nawet nie korzystali ludzie, lecz były to po prostu kozie ścieżki, przedzierający się przez lasy i strome turnie, nie zdołali utrzymać szyku. Lecz zanim jeszcze ujrzeli obóz nieprzyjaciela, ciała ich osłabione były przez trud i pragnienie.
Konsul Dentatus przezornie rozbił swój obóz na wzniesieniu, co znacznie niwelowało zagrożenie w postaci szarży, słoni bojowych i doskonałej epirockiej jazdy. Nierówny teren utrudniał też sformowanie odpowiedniego szyku dzierżącym długie salisy falangitom Pyrrhusa. Ponadto konsul rozstawił gęsto rozsiane patrole, które miały uchronić jego armię przed niemiłą niespodzianką. Nocny wymarsz mimo wszystko zaskoczył Rzymian. Na wieść o zbliżającym się wojsku Orła z Epiru w obozie armii Wiecznego Miasta miał zapanować chaos, który opanował dopiero przydomny konsul Dentatus. Morale legionistów miały przekonać rzekomo wykonane wróżby i odczytywanie znaków, które wypadały dla Rzymian bardzo pomyślnie. Konsul wydał więc rozkaz do ataku i przeważająca liczebnie nawała żołnierzy Republiki rzuciła się na wzgórza wprost na falangitów, którzy dopiero zajmowali jakkolwiek dogodne pozycje i nie zdążyli uformować jeszcze odpowiedniego szyku. Rozgorzał krwawy bój, ścieląc gęsto trupem apulańską glebę. W miejscach, gdzie teren był równy, raz jeszcze swoją wyższość zaznaczyła helleńska taktyka połączonych broni. Najeżona włóczniami falanga miała zepchnąć legiony aż pod sam obóz. Jeśli wierzyć Plutarchowi i Dionizjosowi z Halikarnasu, wtedy to po raz pierwszy Rzymianom udało pokonać się słonie bojowe, które wysunęły się naprzód epirockiej formacji. Skuteczne w odstraszaniu szarych olbrzymów miało okazać się ogniste strzały, które wzbudziły panikę wśród tych zwierząt. Słonie w popłochu miały tratować falangitów i coraz bardziej deformować ich szyki. Krzysztof Kęciek w książce Benevent 275 rok przed naszą erą za prawdopodobną uznaje jeszcze jedną broń, antysłoniową. Wunderwaffe armii konsula Dentatusa miały być cuchnące świnki.
Według późnej tradycji rzymskiej, to maciora swym chrząknięciem i przenikliwym smrodem spłoszyła słonie władcy Epiru. Wydarzenie takie chyba rzeczywiście miało miejsce. Na pochodzących z czasów wojny z Pyrrhusem brązowych płytkach, odgrywających rolę monet, tzw. Aes Signatum, Rzymianie uznali za stosowne umieścić wizerunek indyjskiego słonia na awersie, na rewersie zaś swojskiej świnki. Historycy rzymscy nie rozpisywali się zbytnio o tym incydencie, bo też nie było czym się chwalić.
Pisze wybitny polski historyk. Spłoszone słonie, o ile faktycznie zachwiały falangą, to nie rozbiły zupełnie morale epirotów. W końcu szare olbrzymy nie mogły zaskoczyć armii, której towarzyszyły od wielu lat. Poza tym pod Beneventą było ich maksymalnie 18 i nie mogły one rozbić całości armii, która rozciągnięta w szyku była na co najmniej 2 km. Niemniej jednak dzięki zamieszaniu, które powstało, legioniści zdołali się zreorganizować i dać odpór falance Orła Sepiru. Wtedy to zwiadowcy donieśli Pyrrhusowi, że nadchodzi bardzo powoli, ale jednak odciecz w postaci armii konsularnej Luciusza Corneliusza Lentulusa. Pyrrhus, widząc nadchodzące świeże legiony, kazał trąbić na odwrót. Już pojedyncza armia konsularna miała przewagę liczebną nad wojskiem Epiroty. Walka z dwoma takimi kolosami byłaby tylko niepotrzebnym i z pewnością kosztownym ryzykiem. Odwrót króla Molosów nie był chaotyczny. Heleńska armia wycofywała się w uporządkowanym szyku. Rzymianie zaś nie dążyli do dalszej konfrontacji. Już same powstrzymanie pochodu Pyrrhusa było dla nich sporym sukcesem. Król Epirus zrozumiał zaś, że kampania w Italii nie ma przed sobą większych perspektyw. Uratować ją mogło tylko błyskotliwe i całkowite zwycięstwo. Pod Beneventem można mówić zaś w najlepszym wypadku o bitwie nierozstrzygniętej. Po starciu żadnej ze stron nie kwapiło się do dalszych zmagań. Rzym leczył rany i wyczekiwał dogodnej sytuacji do ponowienia ofensywy. Wieczne miasto powstrzymywały m.in. plotki rozsiane przez króla Epiru o wielkiej armii helleńskiej ze wschodu, która miała wylądować w Italii już niebawem. Pyrrhus skierował się zaś do Tarentu i podjął decyzję o powrocie do Hellady. Tam też w owym czasie swoją pozycję dopiero ugruntowywał król Macedonii Antygon Gonatas, syn Demetriusza Poliorketesa, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku naszej audycji. Pyrrhus chciał wykorzystać swoją sławę i dosyć kruchą władzę Antygona, by zdobyć tron w Pellii. Początkowo zwyciężył w kilku błyskotliwych starciach. Antygonida ratował się intensywnym zaciągiem w Galatii, jednak został pokonany w bitwie przez syna Pyrrhusa. Antygon Gonatas w pewnym momencie został niemal zupełnie wyparty z Hellady. Triumfujący orzeł z Epiru ofiarowywał zaś zdobycze bitewne w świątyniach.
Wielkie te tarcze Atenie Itońskiej zawiesił tu w darze Pyrrhus z Molosów, zdobyte, gdy dzielnych Galatów był zgniótł, Antygonosa zniszczywszy chów cały. Niedziwna zaś ta rzecz. Był bohaterski przed laty i jest a jaki dów dziś ród.
Czytamy na inskrypcji wyrytej na tarczy ofiarowanej świątyni Ateny Itońskiej. Mimo sukcesów na lądzie, Antygon Gonatas pozostawał nieuchwytny dla Pyrrhusa. Dysponował on bowiem silną flotą i kilkoma wciąż wiernymi mu greckimi polis, takimi jak Korynt na Peloponezie. Wszystko jednak wskazywało na to, że Pyrrhus osiągnie swoje marzenie i wzorem Aleksandra Wielkiego zapanuje nad całą Helladą. Do kulminacji macedońskiej gry o tron doszło w mieście Argos na Peloponezie. Pyrrhus próbował nocą zdobyć to miasto szturmem. Na pomoc greckiemu polis ruszył oczywiście Antygon Gonatas i wspierająca go Sparta. Według jednej z wersji podczas walk w ciasnych uliczkach miasta miał zapanować chaos spotęgowany paniką słoni Pyrrhusa. Walka się przeciągnęła, a o świcie król Epiru miał ujrzeć na Agorze rzeźbę ze spiżu przedstawiającą wilka walczącego z bykiem. Przypomniał sobie wówczas wróżbę, którą usłyszał jeszcze przed laty. Mówiła ona, że zginie on dokładnie w dniu, w którym zobaczy oba zwierzęta splecione w śmiertelnym uścisku. Podjął więc decyzję o odwrocie. Było jednak za późno. Chaos był zbyt duży. Nim się obejrzał, zorientował się, że pozostała przy nim jedynie garstka żołnierzy. Tym, którzy go nie opuścili, podarował wieniec ze swojego hełmu. Następnie próbował przebijać się w stronę wyjścia z polis. Według Plutarcha podczas próby odwrotu drogę zastąpił mu zbrojny Argejczyk. Król pewny swych umiejętności pognał wiernego rumaka w stronę śmiałka. Żołnierz ranił Pyrrhusa, jednak to Ajakida zbierał się właśnie do śmiertelnego ciosu. Sytuację zmienić miała matka Argejczyka, która obserwowała całe starcie z okna nad uliczką. Niewiele myśląc, miała ona zerwać jedną z dachówek i z całej siły cisnąć nią w głowę Pyrrhusa. Trafiła. Z rąk wielkiego króla wysunęły się wodze i spadł z wiernego rumaka. Jego oczy zaszły mgłą. Twarz pokryła smuga krwi. Król miał jeszcze ocknąć się kilka godzin później, ale osamotniony wpadł w ręce najemników Antygona. Ci dobili rannego władcę. W ten oto sposób zginął potomek Achillesa i Heraklesa. Dumny Pyrrhus z Molosów, z dynastii Ajakidów. Uzdrowiciel, wielki władca i pogromca Rzymian i Kartagińczyków. ten, który w trakcie swojego życia był królem Epiru, Sycylii i Macedonii. Dobroduszny, ale i bezwzględny orzeł z Epiru. Tak opowieść o Pyrrusie podsumowuje rzymski historyk Marek Justynus.
Wśród wszystkich pisarzy panuje zgodny pogląd, że ani w czasach Pyrrusa, ani w poprzednich nie było króla, którego by można z nim porównać. Rzadko spotyka się nie tylko wśród królów, ale także znakomitych mężów człowieka, który wiódłby żywot bardziej nienaganny i pielęgnowałby sprawiedliwość bardziej rzetelną. Jego znajomość sztuki wojennej była tak wielka, że chociaż prowadził wojny z tak potężnymi królami jak Lizymach, Demetrios czy Antygonos, zawsze wychodził z nich zwycięsko. Także w czasie wojen z Sycylijczykami, Rzymianami i Kartagińczykami nigdy nie okazał się gorszy, przeważnie zaś odnosił zwycięstwa. On to swoją ojczyznę, z pewnością małą i nieznaną, uczynił sławną na cały świat rozgłosem swych czynów i blaskiem swego imienia.
Do śmierci Pyrrusa Rzym nie odważył się zaatakować Tarentu. Gdy potwierdzono, że król Molosów poległ w Argos, Rzymianie momentalnie ruszyli do oblężenia. Wtedy też doszło do pierwszego tak dużego zgrzytu wiecznego miasta z Kartaginą. Obie potęgi chciały zdobyć Tarent i jego bogactwa. Do wojny nie doszło, ale był to pierwszy zwiastun nadciągających wojen punickich. Po śmierci Pyrrusa Epir już nigdy nie odzyskał swojej świetności. Jego potomkowie ulegli silniejszym sąsiadom. W ostatnim etapie swojego istnienia Epir przestał być monarchią i utrzymywał swój związkowy charakter bez wiodącej postaci króla. Z czasem Epir uległ wpływom Macedonii, a później Rzymu. Losy Pyrrusa, wybitnego króla Molosów, są dziś kojarzone głównie z nieopatrznym związkiem frazeologicznym, jakim jest Pyrrusowe zwycięstwo. Surowa ocena Pyrrusa nierzadko wynika z pogardliwie wybrzmiewających relacji stronniczych Rzymian bądź posłusznych Antygonidom greckich historyków. Faktem jest natomiast, że jako król małego Epiru, Pyrrus był w stanie walczyć jak równy z równym z największymi potęgami ówczesnego świata. Jako jedyny hellenistyczny wódz pośpieszył na pomoc Hellenom Wielkiej Grecji. Był w stanie zwalczać Kartagińczyków i Rzymian jednocześnie. Często tylko skrajnie niekorzystne uwarunkowania powstrzymywały go przed realizacją marzeń. Nie był wodzem bezbłędnym, ale już nie raz przyszło nam się przekonać, zagłębiając annały historii, że tacy po prostu nigdy nie istnieli. Pod ogromnym wrażeniem króla Epiru do końca swych dni pozostawał inny wielki wódz starożytności, Hannibal Barkas, który przeszedł do historii jako bodaj najgroźniejszy przeciwnik Rzymu. Według Hannibala kunsztem dowódczym Pyrrus ustępował tylko Aleksandrowi Wielkiemu. Król Molosów miał być też autorem starożytnych podręczników ze sztuki wojennej, które Hannibal Barkas wnikliwie studiował. Zachowały się one dzisiaj jedynie fragmentarycznie i to w formie recenzji czy komentarzy pisanych przez innych starożytnych autorów. Nie ulega wątpliwości, że orzeł z Epiru był wielkim strategiem i człowiekiem wielkiego formatu. Najlepiej świadczy o tym fakt, że mówimy o nim dziś, prawie 2300 lat po jego śmierci. Pyrrus pozostawał żywy tak w Grecji, jak i późniejszej Albanii. 15-wieczny bohater narodowy Albanii, Jerzy Skanderbeg, motywował swoich żołnierzy do walki z Turkami, przywołując imię Pyrrusa i Aleksandra. Albańczycy po dziś dzień nazywają się Skipetarami, czyli synami orła, nawiązując do przydomku, który otrzymał Pyrrus od swoich żołnierzy. Na ten moment będziemy się z wami powoli żegnać. Starszy szeregowy Radosław Lech
i szeregowy Jakub Kiziewicz.
Dziękujemy wam za tę wspólną podróż do epoki hellenistycznej. W najbliższym czasie powrócimy do tematów związanych z II wojną światową, także spokojnie. Co prawda znowu zabierzemy was na Półwysep Apeniński, jednak tym razem opowiadając historię generała Władysława Andersa i bitwy o Monte Cassino. Źródła, z których korzystaliśmy, jak zwykle znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.